Zdrajcy i bohaterowie stanowili zazwyczaj mniejszość. Dużo więcej było mniej lub bardziej przyzwoitych ludzi, którzy po prostu chcieli przeżyć czas wojny. O tym, że historia rzadko jest czarno-biała, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Co zatem sądzić o Polakach służących w Waffen-SS? Czy była to tak elitarna formacja, jak powszechnie sądzono, i wstępowali do niej wyłącznie ochotnicy? Jak w jej szeregach znaleźli się Polacy? Jak na służbę w tych jednostkach patrzył rząd w Londynie? I wreszcie, jak powojenne komunistyczne władze podeszły do obywateli polskich byłych członków Waffen-SS? Czy spotkały ich niczym nieuzasadnione szykany? Między innymi o tym porozmawiamy z doktorem Tomaszem Eugeniuszem Bieleckim, autorem książki Polacy w Waffen-SS – Polskie Pomorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na wywiad i przede wszystkim za chęć, by podzielić się wynikami pana wieloletnich badań.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i gratuluję odwagi.
Właśnie, jak a propos tej odwagi, to nasza rozmowa będzie dotyczyła powojennych losów Polaków, którzy służyli w Waffen-SS. Natomiast ta burza w komentarzach, która pojawiła się pod postem zapowiadającym naszą rozmowę, chciałbym, aby na początek wyjaśnił pan, jacy polscy obywatele i na jakich zasadach trafiali do Waffen-SS.
To znaczy, stawia pan pytanie bardzo, bardzo szeroko, a to, czym zająłem się w książce, a wcześniej w doktoracie, dotyczyło mieszkańców Pomorza. Ale możemy pewne przedwojennego polskiego Pomorza, tak? Czyli tego województwa pomorskiego II Rzeczpospolitej. I oczywiście możemy w pewnym sensie rozszerzać też jak gdyby to zjawisko, z tym, że tu ja bym był ostrożny, dlatego że no jeszcze troszeczkę pracy przede mną, żeby dalej to opisywać. Natomiast na Pomorzu wyglądało to w ten sposób, że po tym, jak Niemcy zajęli Pomorze w 1939 roku, nastąpił ten akt inkorporacji tych terenów do III Rzeszy. Wydarzyło się również i to, że no, mieliśmy do czynienia z zjawiskiem, które historycy określają krwawą pomorską jesienią, tak? Czyli wprowadzono tutaj terror, mordowano ludzi, którzy mogli stanowić zarzewie jakiegoś sprzeciwu, buntu. I tak wyglądała sytuacja na Pomorzu na przełomie 1939 i 1940 roku. Tak? Po czym w roku 1941 w marcu wprowadzono wpisy na Narodową Listę Niemiecką, czy Deutsche Volksliste. Te wpisy tutaj na ziemi pomorskiej, one były prowadzone no bardzo taką szeroką falą, ponieważ jedna z osób, która miała no bardzo dużo do powiedzenia, tak, jeżeli chodzi o to, jak te wpisy na DVL wyglądały, czyli Albert Forster, uważał, że ponieważ te tereny należały przed I wojną światową do Rzeszy, w związku z powyższym ludzie, którzy tutaj zamieszkują i którzy jak gdyby zamieszkiwali wtedy i ich potomkowie, to jest tak zwana warstwa pośrednia, tak, to z niemieckiego Zwischenschicht. No i w ten sposób te osoby, które były wpisane do pierwszej, drugiej, trzeciej grupy tej listy, uzyskanie tego wpisu automatycznie powodowało obowiązek służby wojskowej. I tu oczywiście trzeba to zróżnicować, bo jeżeli chodzi o pierwszą grupę Deutsche Volksliste, no to ona głównie dotyczyła etnicznych Niemców, oni takich aktywnych przed wojną, tak, którzy byli no aktywni jak gdyby w tych organizacjach niemieckich, które tutaj były, bo pamiętajmy o tym, że na Pomorzu ta mniejszość niemiecka, ona była znacząca i no, odgrywała też dużą rolę, tak, gospodarczą na przykład. W każdym razie ci Niemcy tutaj no, byli znaczącym czynnikiem, tak. I oni trafili w większości wypadków do tej grupy pierwszej. Ich traktowano w ogóle jako obywateli Rzeszy. Druga grupa to była taka grupa, gdzie trafiali też tak zwani etniczni Niemcy, czyli Niemcy autentyczni, tylko że tacy mniej aktywni, ale często też do tej grupy trafiały osoby z mieszanych małżeństw, na przykład, tak, polsko-niemieckich. Na przykład ojciec był Niemcem, matka była Polką i ta osoba też z reguły trafiała do drugiej grupy, chociaż nie zawsze, bo czasami do trzeciej. A to zależało od szeregu czynników i nie chciałbym się tu zaplątać w wyjaśnianie tego, bo to, żeby było jeszcze ciekawiej, to też na różnych obszarach tego Pomorza też w różny sposób wyglądało. No i mamy jeszcze oczywiście kwestię Wolnego Miasta Gdańska. Ona jest jak gdyby, bo ona też, tam też przecież mieszkali, że tak powiem, mieszkały osoby polskie, przy czym historycy się właściwie do dzisiaj nie ustalili, jaki to był odsetek, tak, czy to było 5% ludności, która zamieszkiwała Wolne Miasto Gdańsk, czy to było 12%, tak. Tu jest cały czas rozbieżność co do oceny tego. No ale oni jak gdyby też podlegali na trochę innych zasadach, jak gdyby też to Wolne Miasto Gdańsk było, czy te obszary Wolnego Miasta Gdańska były traktowane. Więc generalnie rzecz biorąc, przyczyną służby wojskowej, ogólnie mówiąc, tak, bo to mówię na razie ogólnie, Polaków w tych formacjach niemieckich było po prostu to, że poprzez w dużym stopniu zmuszanie ich do wpisu na tą trzecią grupę DVL, oni podlegali automatycznie obowiązkowi służby wojskowej. No i teraz jeżeli przechodzimy do tego, w jaki sposób trafiali do Waffen-SS, no to znowu trzeba powiedzieć kilka słów, postaram się jak najszybciej i jak najkrócej i zwięźle to opisać. SS jako formacja przed wybuchem wojny działała oczywiście głównie na terenie Rzeszy, chociaż jej macki wychodziły poza ten obszar. Natomiast co do zasady była to organizacja elitarna w ramach funkcjonowania systemu III Rzeszy. I w momencie, w którym wybuchła wojna, już po, że tak powiem, po pokonaniu Polski, powstaje Waffen-SS, tak? Czyli takie zbrojne ramię SS. I ono oczywiście ma dużo wspólnego z SS, ale bardzo szybko się okazuje przy formowaniu dywizji, tak? Bo tu chodziło o sformowanie dywizji, tak? Czyli takich, no, jako najmniejsza, taka, znaczy najmniejsza, no taka najbardziej kompatybilna jednostka wojskowa, tak, którą, że tak powiem, można racjonalnie wykorzystywać, tak, to jest dywizja. I oddziały SS oczywiście brały udział w kampanii polskiej 1939 roku, ale one wtedy występowały jako pułki i to się zupełnie kompletnie nie sprawdziło, po prostu ze względu na to, że te pułki, no jak gdyby właśnie nie były takimi komplementarnymi jednostkami, tak? One musiały liczyć na wsparcie na przykład artyleryjskie Wehrmachtu i tak dalej. Tak samo jeżeli chodzi o na przykład saperów, rozpoznanie i tak dalej. No nie miały takich wykształconych pododdziałów, czy wyspecjalizowanych pododdziałów i generalnie rzecz biorąc ich debiut na tym Polenfeldzug no nie był szczególnie udanym. I wtedy właśnie w październiku 1939 roku zarządzono powołanie pierwszych dywizji SS. I tu się okazało, że jest problem z ludźmi do tych jednostek. Oczywiście Himmler miał pewne możliwości, bo miał taką rezerwę policji, tak, mógł powołać na czas wojny 50 tysięcy osób, które wyłącznie jemu podlegały, no ale to było za mało, żeby sformułować 3-4 dywizje, a on chciał najwyraźniej od samego początku tych dywizji sformować więcej, tak? Z drugiej strony Wehrmachtowi nie było, dowództwu Wehrmachtu nie było w smak to, że no, tworzy się de facto czwarty rodzaj wojsk, tak? Bo oprócz Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine nagle mamy, że tak powiem, czwarte Waffen-SS, tak? I to jeszcze, to Waffen-SS, ono z góry jak gdyby ustalono, że ono będzie podlegało dowództwu Wehrmachtu, ale na polu walki, tak? Natomiast poza nim już tak nie do końca podlegało, tak? Bo początkowo to wyglądało w ten sposób, że tam uzbrojenie, amunicja i tego typu rzeczy, a też część wyposażenia, to miał zapewniać Wehrmacht, ale Waffen-SS bardzo szybko, że tak powiem, zaczęło budować swoje własne struktury takie, które miały zapewniać właśnie takie rzeczy podstawowe, tak? Jak na przykład, nie wiem, obuwie, mundury i tego typu rzeczy. No pozostawała tylko kwestia tam właśnie uzbrojenia i amunicji. No ale oprócz tego właśnie największym problemem byli ludzie. I Wehrmacht blokował wręcz rozwój tej nowej formacji. No i z tego się wzięło to, że SS bardzo szybko, bo już w 40 roku sięga wzrokiem na wszelkiego rodzaju etnicznych Niemców, czyli Volksdeutsche, tak ich nazywamy. I to oczywiście, że tak powiem, jak gdyby ci trójkowicze, czyli te osoby z trzecią grupą DVL tutaj na tej ziemi pomorskiej, czy też na przykład na Śląsku, tak, bo to dość podobnie wyglądało akurat tu, w tych dwóch regionach. Jak gdyby to nie jest też główny kontyngent, tak, bo tak jak można sobie popatrzeć na opracowania różnych autorów dotyczących różnych obszarów, no to jednak tym takim największym zasobem tych osób z DVL, które trafiały do Waffen-SS, to była Rumunia, Węgry, no i, że tak powiem, była Jugosławia, tak? Przypomnijmy, tak, rozbita w 40, podbita w 41 roku. I, ale nie tylko, bo to też południowy Tyrol, pogranicze Belgii, to region Eupen-Malmedy, Alzacja, Lotaryngia, wszędzie, gdzie pogranicze duńsko-niemieckie, tak, tam ten Schleswig-Holsztyn, gdzie tam faktycznie też mieszkała no, znaczna liczba Niemców etnicznych, tak. Więc ze wszystkich tych obszarów starano się, że tak powiem, ściągnąć tych ludzi do SS, tym bardziej, że Himmler sobie zapewnił jeszcze przed wybuchem wojny nadzór nad kontaktem z tymi Niemcami zagranicznymi, tak. To właśnie chyba w 1937 albo w 1938 roku w zasadzie on już całkowicie przejął kontrolę nad tym. No i w ten sposób, że tak powiem, miał dostęp do tego zasobu. Tak? Kończąc, około 1/3 żołnierzy Waffen-SS, którzy przeszli przez jej szeregi w trakcie II wojny światowej, to byli właśnie ludzie z DVL. Tak?
I teraz drugie pytanie, które dotyczy jeszcze tego tematu. Czy oni chętnie wstępowali, byli zmuszani, to byli ochotnicy, bo to zawsze bardzo rozgrzewa, bo tu jest znacząca różnica i oczywiście trudno wejść w duszę tych osób, natomiast co mówią dokumenty, co mówią relacje, bo pan jednak przebadał mnóstwo tych źródeł.
Znaczy mnóstwo jak mnóstwo, tak? Bo gdyby ich było mnóstwo, to pewnie bym z łatwością do nich dotarł, ale nie ma tego wcale za dużo, tak? Trzeba było się, że tak powiem, naszukać i napracować, tak? Ja podam taki przykład, no żeby dotrzeć, dogrzebać się do na przykład materiałów wytworzonych przez przez te struktury wywiadu i kontrwywiadu polskich sił zbrojnych na zachodzie, to w zasadzie 3 razy jeździłem do Londynu, tak? To są drogie kwerendy, Londyn jest dość drogi i za trzecim razem miałem możliwość faktycznie dłużej tam, za drugim i za trzecim razem, tak się złożyło, że miałem możliwość i dzięki trochę finansowaniu tym wydziałowemu tych moich badań i trochę, że tak powiem, tak się tam rodzinne sprawy ułożyły, że miałem możliwość dłużej pobyć w tym Londynie i faktycznie wtedy dotarłem do, to jest chyba jedyna teczka, która została właśnie z przesłuchań tych osób, które potem trafiły, one zwłaszcza po 1944 roku trafiały do niewoli aliantów zachodnich i potem, że tak powiem, przenoszono ich w ramach tak zwanej ewakuacji specjalnej do polskich sił zbrojnych na zachodzie, tak? Ale to się wszystko odbywało, że tak powiem, w pewnym procesie, który został sformalizowany, tych ludzi screeningowano, tak, czyli prześwietlano na tam różne sposoby, też prowadzili to oficerowie, którzy no mniej więcej jak gdyby mieli orientację też w tych wszystkich niuansach tych wydarzeń, które miały miejsce na tych, na tych ziemiach polskich, czy na terenach, na terenie II Rzeczpospolitej. I jak dlatego mówię, to nie jest tak, że tych dokumentów jest nie wiadomo ile, to naprawdę było trochę i to było stresujące też, powiedzmy sobie szczerze. Tak, ja miałem akurat to szczęście, że dość szybko trafiłem na takie dokumenty, bardzo mocne dokumenty tu na miejscu w kraju, w Muzeum Emigracji w Toruniu, w Archiwum Emigracji. Też te materiały z zasobów IPN, z tych powojennych spraw, przy czym one też się ewidentnie nie wszystkie zachowały, są duże braki w tych aktach. Dlatego też no, w książce opisałem tak szczegółowo 20, jak gdyby kilka osób, czy jak gdyby przebieg ich służby, bo po prostu na tyle pozwalały materiały. Tych osób jest więcej, które ścigano po wojnie z tego tytułu, że służyły w Waffen-SS, ale dokumenty są, na przykład są trzy dokumenty w teczce takiej osoby, tak? Jest tylko protokół przesłuchania, z którego wynika, gdzie ta osoba mówi tak, że służyła w Waffen-SS, albo się nie przyznaje, że służyła w Waffen-SS, ale jest w protokole, że miała tatuaż pod lewą pachą, tak? To znamie Kaina, które tatuowano SS-manom wcale nie z jakichś tam pobudek, nie wiem, ideologicznego, narodowego socjalizmu, tylko po prostu czysto pragmatycznie po to, żeby im szybko transfuzję krwi podać w razie zranienia. I jeśli, no mówię, jeżeli popatrzymy sobie na te dokumenty, to ich tak wcale tak naprawdę nie ma aż tak wiele, tak? Ja się no, dokopałem do tego, co byłem w stanie. I przede wszystkim też jak gdyby zależało mi w tym, żeby pokazać to ze strony właśnie tych władz polskich w Londynie i żeby pokazać to ze strony tych materiałów wytworzonych przez władze komunistyczne. Ale, że tak powiem, znowu odbiegłem. Pytanie było...
Pytanie dotyczyło bardziej samych pobudek wstępowania do Waffen-SS przez Polaków. Czy możemy, oczywiście nie da się jasno tych proporcji wskazać, natomiast chociażby na przykładzie tych przebadanych przypadków, jak to wyglądało, jak to było oceniane i może właśnie pociągnę ten temat, bo powiedział pan o tym, że w Londynie znajdowały się te dokumenty, bo jeńcy wojenni, którzy służyli w Waffen-SS, trafiali zarówno pod kontrolę rządu emigracyjnego, ale też byli w Rosji sowieckiej od końca 1941 roku i może też pokazać, bo my dzisiaj nie wiemy do końca czasami, jak ustosunkować się do tych Polaków służących w tej jednostce, natomiast jakie podejście miały władze emigracyjne w Londynie i władze sowieckie.
Dobrze, to żeby nam nie uciekło, najpierw sobie odpowiedzmy na to zasadnicze pytanie, które się już tutaj pojawia drugi raz, tak? Jaki był stosunek tych ludzi? No stosunek tych ludzi, proszę pana, był taki, jak do każdego byłby, wydaje mi się, w tamtym czasie, tak? Mus to mus, tak? Nie było specjalnie wyboru, to był przymus. Mało tego, to działało też na zasadzie takiej, że jeżeli pan został wcielony do armii niemieckiej, to nie było to tak, że sobie można było przy pierwszej, lepszej okazji zdezerterować, dlatego że pana rodzina tu zostawała na miejscu i zaraz jeśli rozpoznano dezercję czy przejście na stronę przeciwnika, no to była zdrada stanu, tak? To były natychmiast, odbijało się to i to srogo na pańskiej rodzinie. Więc to było, że tak powiem, też jakby jak się nad tym dobrze zastanowić, to Niemcy sobie to dobrze wymyślili, tak? Bo brali kogoś do wojska, a jego rodzina robiła za zakładników, tak? Więc wyjście w zasadzie było, oczywiście Ja nie mówię, że się nie zdarzały takie przypadki, że żołnierze dezerterowali, tak? Ale to musiało być zrobione w ten sposób, żeby to nie było uznane przez dowódców niemieckich za dezercję, tak? I co jest ciekawe, ja tam też w książce opisuję szczegółowo taki dokument wytworzony w 20. Okręgu Wojskowym, tak, czyli w tym okręgu, który obejmował tutaj to Pomorze, taką instrukcję obsługi osób z trzecią DVL. I w tej instrukcji wyraźnie jest napisane, że jeżeli tych ludzi się traktuje dobrze, jeżeli, no, że oni mają problemy z językiem i tak dalej, że to trzeba cały czas nad tym pracować, że potrzebne jest właściwe podejście, cierpliwość i tak dalej, bo oni generalnie rzecz biorąc sprawdzają się na froncie, tak? No ale teraz sobie pomyślmy tak. Trafiam do jednostki. Powiedzmy, że to jest Wehrmacht, nie mówmy już o Waffen-SS, ale trafiam do jednostki Wehrmachtu, otrzymuję przeszkolenie i zostaję wysłany na front, tak? I jest to front wschodni. Oczywiście, no, przy jakiejś tam okazji, a tam na tej, akurat na froncie wschodnim tych okazji może było trochę więcej, dlatego że on był taki mało stabilny, dziurawy i tak dalej, tak? To nie była, że tak powiem, jakaś taka, to tak naprawdę były, że tak powiem, odosobnione punkty opory, pomiędzy którymi ziały dziury, przestrzenie po 200-300 metrów, tak? Więc można było spróbować dezerterować. Tylko wie pan, zdezerterować do Sowietów, no takie trochę... troszeczkę chyba ryzykowne, tak? Byli tacy, którzy dezerterowali, tak? Byli. Ja nawet w pracy użyłem takiego dokumentu, mój promotor był tak uprzejmy, bo on miał w rodzinie taki przypadek, miał wuja, który trafił do armii niemieckiej właśnie po tym, jak zmuszono rodzinę do wpisania jej na trzecią grupę DVL. I on trafił w ogóle w straszny kocioł od razu w momencie, jak gdyby, w którym trafił, te elementy dywizji, do której on należał, trafiły w występ brzewski akurat w straszne walki, tak? I bardzo szybko dostał się do niewoli, tak? My nie wiemy, czy on zdezerterował, czy po prostu dostał się do niewoli, trudno to powiedzieć, ale chyba wiele wskazuje na to, że zdezerterował. Przesiedział w łagrze dla jeńców bodajże do 1944 roku i wcielono go do tego Wojska Ludowego, tak, polskiego. Ale o mało nie umarł w tym obozie niemieckim na bodajże czerwonkę. Tak, no to była, wiadomo, to jest choroba, że tak powiem, brudu, tak naprawdę, głodu i brudu. Czy niedożywienia i brudu, ale jakoś, że tak powiem, z tego wyszedł i służył chyba w Ludowym Wojsku Polskim do 1946 roku, tak? Więc takie przypadki były. Jeśli pan trafił do jednostki Waffen-SS na zasadzie po prostu pobór i trafia pan do oddziału Waffen-SS, no to wiadomo, że te oddziały Waffen-SS na froncie wschodnim to były, no, no były postrzegane, jak były postrzegane, tak? One jednak mimo wszystko stanowiły w większości wypadków, bo może nie wszystkie, ale one robiły za takie łamacze fal, tak? Tam walka była bez pardonu i Sowieci też raczej nie brali jeńców z SS do niewoli, tak? Nawet rannych dobijali, tak? To i dobrze jak dobili, a nie jeszcze się znęcali przed tym dobiciem, tak? Mamy relacje Polaków, którzy służyli w Wehrmachcie i którzy widzieli, co Sowieci robią z jeńcami. Mamy relacje Rosjan czy obywateli Związku Sowieckiego, którzy też opisywali, co robiono z jeńcami. Niekiedy, tak, to zależy. Oczywiście, bo to też tak nie było, że wszystkich zabijano. Ale generalnie rzecz biorąc, w niemieckich wspomnieniach, i to nawet dotyczy też frontu zachodniego, tak, nie tylko frontu wschodniego, w niemieckich wspomnieniach, które pozostawili po sobie żołnierze Waffen-SS, mówi się wyraźnie o tym, że w momencie, w którym się oddział zostaje przeskrzydlony i grozi jego okrążeniem, tak, co może, że tak powiem, skończyć się tym, że trzeba się będzie poddać, zakrywają te patki kołnierzowe, tak, na których mają odznaki tego, że należą do dywizji SS, ściągają czapki, na których mają totenkopfy, tak, no bo każdy, że tak powiem, zaczyna się obawiać o własne życie, więc też no, nie starano się na pewno dostać do niewoli w mundurze Waffen-SS, bo to raczej, że tak powiem, nie było, nie gwarantowało to przeżycia, o tak powiem, tak? Nie, czy w dużej mierze, że tak powiem, raczej groziło tym, że zostanie się natychmiast rozstrzelanym. I to dobrze jeszcze jak rozstrzelanym, bo żołnierze Armii Czerwonej mieli różne okrutne sposoby na to, żeby kogoś zabić. Zresztą tak podobnie, tak samo zdarzało się Niemcom, tak też. Nie bądźmy tutaj, ani jedna strona, ani druga strona to nie była armia zbawienia. Natomiast to jak gdyby, wydaje mi się, odpowiada na pytanie o to, jaki był ich już stosunek w momencie, w którym oni, że tak powiem, w tym mundurze byli, tak? I to jest jedno. A drugie to podstawowe pytanie, o które pan pytano, jak oni do tego podchodzili. Wie pan, w większości wypadków z tych dokumentów, przynajmniej do których ja dotarłem, wynika, że to nie byli ochotnicy, tylko to byli ludzie wcielani. Zdarzały się takie przypadki, że ktoś się na ochotnika zgłaszał, ale no, jeden z oficerów polskiego wywiadu po przesłuchaniu takiego delikwenta w ramach właśnie tego screeningu tam na zachodzie zrobił taką krótką notatkę, że tak powiem, ten i ten był ochotnikiem do SS, kropka, prawdopodobnie z czystej głupoty, tak? Czy ze zwykłej głupoty, jakoś tak, kropka. Ale jest ochotnikiem do Wojska Polskiego, czy do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tak? Więc jakie były motywy tych osób, które się zgłosiły na ochotnika, jest strasznie trudno powiedzieć, bo to jak gdyby wynika z tego, jak sprawa SS zakończyła się po pierwsze w Norymberdze, a jeżeli chodzi o Polskę, no to, że tak powiem, już jak gdyby te przepisy, które obowiązywały od 1944 roku, tak, i z tym ściganiem, jak gdyby z urzędu wszystkich, którzy zostali wcieleni nawet do Waffen-SS, wcale tam nie poszli na ochotnika. I to trudno też wymagać od tych ludzi, żeby oni pozostawili jakieś świadectwa, relacje. Oni raczej po wojnie, że tak powiem, starali się, że tak powiem, za wszelką cenę ukryć to, że w tym Waffen-SS służyli, tak? No, za wyjątkiem jednego pana, który podchmielony tak w latach jeszcze 70. No ale to już sobie, że tak powiem, w książce można doczytać, nie będziemy tego opowiadać, bo historia jest arcyciekawa, tak?
Zgadza się, oczywiście odsyłamy do książki. Wspomniał pan o roku 1944, kiedy zaczyna funkcjonować Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, pierwszy rząd powojennej Polski, oczywiście sowiecka wydmuszka, natomiast on zderza się z tym problemem wcielonych Polaków do Waffen-SS i jakie jest podejście tych komunistycznych władz? Czy oni jednoznacznie uważają, że ci Polacy właśnie to wrogowie ojczyzny i co chcą z nimi zrobić?
Powiem w ten sposób. Mi się wydaje, że komuniści, wchodząc tutaj do Polski, oni nie do końca sobie zdawali sprawę z tego, że Polacy służą, czy że jest aż taki straszny problem z Polakami, którzy służą w armii niemieckiej, tak? Oni oczywiście, że tak powiem, wiedzieli o tym. Był taki organ, taki prasowy, Przed Świty chyba to było. I tam znajdzie pan na temat służby w armii niemieckiej, a to straszna ta służba była, jak to strasznie Niemcy traktowali, to są już chyba teksty z 1943 chyba trzeciego, albo od początku 1944 roku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Ja to też dostałem niedawno, już po obronie pracy, trochę szkoda, też mogłem to wykorzystać. Natomiast ja uważam, że oni nie do końca jak gdyby zdawali sobie z tego sprawę, tylko bardziej chodziło o co? Komuniści wchodząc do Polski zdawali sobie sprawę z tego, że była jednak część ludzi, którzy z Niemcami poszli na otwartą współpracę. I to byli ludzie różnego pokroju, robili to z różnych pobudek, najczęściej po prostu uważali, że taki jest ich interes, prawdopodobnie przypuszczali, że Niemcy są tak silni, tak mocni, że Polska, że tak powiem, w żadnej formie już nie powstanie, w związku z tym trzeba się przyłączyć do Niemców i w tym także byli Volksdeutsche, tak? To też trzeba sobie powiedzieć. zjawisko na pewno takich osób, które szły na otwartą i chętną współpracę z Niemcami, występowało na terenie Generalnego Gubernatorstwa, chociaż na tych terenach wschodnich wcielonych, tym dekretem z października 1939 roku, też na pewno tacy ludzie byli, tak? No i jak gdyby, myślę, że dlatego wprowadzono ten dekret z 31 sierpnia 1944 roku. Ja sobie pozwolę to przeczytać, nie jestem w stanie nigdy zacytować z pamięci całego tytułu. To był dekret z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ja to też staram się, znaczy też wspominam o tym w książce, że w tym dekrecie zostaje użyte to takie sformułowanie faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, tak? Kogo to głównie dotyczyło? To głównie dotyczyło Niemców, tak? Niemców etnicznych, Niemców odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach i nie tylko Polakach. I to głównie dotyczyło tych ludzi, tak? No a ponieważ były takie przypadki, że osoby wpisane na tą trzecią grupę DVL, czy nawet na drugą grupę DVL, które wcale nie poszły tam chętnie do Waffen-SS, ale po prostu zostały wcielone, tak? W związku z tym one jak gdyby dotykał ich ten sam dekret, tak? I co jest jeszcze charakterystyczne, na co też zwracam uwagę, bo uciekłem trochę od tego tematu, to sformułowanie faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, tak? To jest kalka sowiecka, to jest typowo sowiecka kalka. Oni do dzisiaj używają tej terminologii, tak samo jak tego określenia niemiecko-faszystowskie, tak? I za tym faszystowsko-hitlerowskie czy niemiecko-faszystowskie może pójść zbrodniarzy, łajdaków, a wiele różnych innych określeń, tak? I w Sowietach wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No i u nas jak gdyby też przeniesiono tę semantykę, tak? Ten dekret został potem uzupełniony w 1946 roku w grudniu o dekret, który... Nie, przepraszam, nie w grudniu, nie w 1946 roku, tylko we wrześniu 1944 roku, dekret o utworzeniu specjalnych sądów karnych, które miały zajmować się właśnie takimi sprawami, tak? Czyli sprawami tych zbrodniarzy. No i oczywiście nikt tutaj nie neguje, że tych zbrodniarzy nie było, tak, jakbyśmy ich nie nazywali, na pewno trzeba było ich ścigać i też na pewno polscy komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że społeczne jest takie odczucie, że trzeba coś jak gdyby z tym problemem zrobić, tak, w momencie wchodzenia, że tak powiem, tej Armii Czerwonej i tego Ludowego Wojska Polskiego na te ziemie polskie, tak, w związku z tym ten dekret sierpniowy, tak? Ja tylko zwrócę jeszcze uwagę, że ten dekret sierpniowy, zwany też sierpniówką, on był też bardzo często wykorzystywany przeciwko osobom, które były zaangażowane w polskich organizacjach niepodległościowych, tak? Podczas, że tak powiem, niemieckiego panowania na tych ziemiach polskich i to jest jak gdyby też spójne, dlatego że władze przedwojenne polskie to też były władze faszystowskie według komunistów, tak? To jest tak samo jak w tej frazeologii rządy demokratyczne, demokratyczna Polska to była komunistyczna Polska, tak? Demokratyczną Polską nie były, no chociaż to akurat trochę prawdy, że tam z demokracją to ten, że tak powiem, ustrój II Rzeczypospolitej po 26 roku to już miał tam mało wspólnego. Natomiast, że jak powiem, jak gdyby we frazeologii to było państwo faszystowskie, tak, tej komunistycznej. I to jak gdyby dotykało tych ludzi z racji służby w SS. Przede wszystkim ten dekret sierpniowy, potem znowelizowany w roku 1946. I dobrze mówię, tak, w 1946. I jeszcze jest jakby drugie zagadnienie, no to jest zagadnienie samej DVL. Tak? No bo to, że ktoś wpisał DVL, wcale nie oznacza, że jest faszystowsko-hitlerowskim zbrodniarzem, prawda? No ale kwestia tych wpisów, zwłaszcza po tym, jak ten front się już przesunął na te tereny, powiedzmy na zachód od Wisły, no to się, że tak powiem, tam ta władza zderzyła z tym zjawiskiem tych szerokich wpisów na DVL, zwłaszcza Śląsk, zwłaszcza Pomorze, tak? No i też trzeba było to jakoś uregulować, tak? No i tutaj, że tak powiem, był szereg różnych dekretów. Pierwszym był taki dekret z 4 listopada 1944 roku, dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu, tak? No zdrajcami narodu tutaj mieli być ci wpisani na DVL, przy czym to dotyczyło tylko Białostocczyzny i Generalnego Gubernatorstwa, chociaż mogło być rozszerzone na inne regiony, ale nie zostało rozszerzone. Potem był dekret z 28 lutego o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów i to już odnosiło się do tych terenów wcielonych i Wolnego Miasta Gdańska. On bardzo szybko jak gdyby utracił moc, bo weszła w życie ustawa z dnia 6 maja o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. I ten akt prawny wszedł już w życie z szeregiem, że tak powiem, różnych aktów wykonawczych, tak? I on potem przez dość długi okres czasu obowiązywał. No a potem były jeszcze dekrety z 28 czerwca 1946 roku o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny. Ustawa z dnia 20 lipca 1950 roku zniosła te wszystkie ograniczenia w stosunku do tych osób wpisanych na DVL. Ja tylko, że tak powiem, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest też dość szerokie zagadnienie, ono jest też już dosyć dobrze opisane w polskiej historiografii. No generalnie rzecz biorąc chodziło o to, że ci ludzie mieli składać takie wnioski. To właściwie to nie były wnioski, tylko to były oświadczenia o swoim lojalności w stosunku do narodu i demokratycznego państwa. Demokratycznego państwa w sensie ludowego państwa, tak? I istniała jak gdyby weryfikacja tego, że te osoby składały ten wniosek, otrzymywały tymczasowe zaświadczenie o tym, że są prawilni, ale przez pewien okres można było zgłaszać, czyli można było po prostu na nich donieść, że oni wcale, że tak powiem, nie byli tacy lojalni w stosunku do państwa polskiego i narodu. I można było to zrobić albo do prokuratury, albo na UB, tak? Bo tym się te organy zajmowały. Więc to było, no, możemy sobie wyobrazić, że nie było to zbyt przyjemne, nawet jeżeli ktoś był Bogu ducha winny i faktycznie nic nie zrobił, został zmuszony do tego, żeby tego wpisu na tą trzecią grupę DVL dokonać, ale na przykład miał sąsiada, który go bardzo za coś nie lubił, tak, i napisał donos, tak, i się, że tak powiem, wstrzymała sprawa i w wypadku, gdyby sąd uznał kogoś winnym, tak, no to za to groziło, że tak powiem, tam utrata praw obywatelskich, więzienie, utrata majątku i cuda niewiny, i to włącznie jeszcze z dotykało to również członków rodziny. Bardzo, 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 bardzo nieprzyjemne rzeczy. I jak gdyby ci ludzie, o których ja piszę, no oni się jak gdyby stykali właśnie z tymi dwoma jak gdyby etapami, tak? Jeżeli wracał na przykład ktoś, powiedzmy, z zachodu, bo dostał się na zachodzie do niewoli, tam wstąpił jako były żołnierz Waffen-SS do, czy Wehrmachtu, ale zwłaszcza Waffen-SS, wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i na przykład w 1946 roku wracał do kraju, to z automatu na granicy, po prostu jak gdyby z dokumentów, przez to, że służył w Waffen-SS, natychmiast był aresztowany. Tak, i wszczynano w stosunku do niego sprawę, jak gdyby z tytułu tego dekretu sierpniowego z 1944 roku. Więc on nawet nie podszedł do tego jak gdyby do swojej rehabilitacji, tak, z tytułu wpisu na DVL. I teraz paradoks polega jeszcze na jednej rzeczy, to też jest ciekawe zjawisko, że znaczy ja rozpoznałem takie zjawisko w tym wszystkim, że sporo z tych osób wpisanych na tą DVL nie wpisała się sama, tylko byli, znaczy oni byli nieletnimi, a wpisali ich na tą listę rodzice. I przepisy o DVL obowiązywały w ten sposób, że jeżeli rodzice dostali trzecią grupę, to dzieci dostawały też trzecią grupę, tak? No i podlegały obowiązkowi służby wojskowej w momencie, jak gdyby uzyskania dojrzałości, chociaż to się oczywiście, że tak powiem, w związku z tym, że tego mięsa armatniego Niemcom brakowało, to już potem zaczęli, że tak powiem, też i się chwytać 17-latków. I były w tych moich, znaczy jak gdyby w tych dokumentach, które odszukałem tutaj z Pomorza, no jest, sporo jest takich właśnie przypadków, tak, że ktoś w wieku, ma 16 lat, rodzice się wpisali na DVL i on uzyskuje ten wiek 18 lat i wtedy jak gdyby ta procedura już była taka dla wszystkich jak gdyby jednakowa, że najpierw się szło minimum na 3 miesiące do obozu Służby Pracy Rzeszy, wracało się z tego obozu do domu i w ciągu 2 tygodni przychodziło wezwanie na komisję wojskową. I to wezwanie na przykład przychodziło z komisji wojskowej Waffen-SS czy SS. I teraz ja widzę w tym absurd, tak? Że ci ludzie, wracając na przykład potem w 45 czy po 45 roku do kraju, musieli się tłumaczyć za swoich rodziców, że oni się wpisali na tą DVL, tak? Przecież oni tego, mało tego, na skutek tego wpisu na DVL ich rodziców, rok czy 2 lata po tym wpisie, tych ludzi, a czasem 3 lata po tym, wpisywano, znaczy tych ludzi w związku z tym, że mieli tą trzecią DVL, wcielano do armii niemieckiej, tak, w tym do Waffen-SS. No paradoks, znaczy jakaś paranoja, tak? No ale tak funkcjonowały te przepisy po wojnie. I co jest jeszcze istotne, tak, że te przepisy odnośnie, że tak powiem, czy związane z dekretem sierpniowym, one się zmieniły, znaczy troszeczkę zaostrzone jak gdyby wykładnie, tak, bo jak popatrzę na dokumenty z lat, tak, do 46, nawet do 47 roku, to część tych osób uniewinniano i w uzasadnieniach sądy pisały, że Waffen-SS było, że tak powiem, wojskiem, tak, to nie była jak gdyby, no, oskarżenie prokuratora nie spełnia jak gdyby przesłanek, no bo nie udowodniono, że ta osoba, że tak powiem, brała udział w jakichś zbrodniach, tak, a Waffen-SS było jednostką wojskową, kropka, uniewinniony. A koszty postępowania na koszt idą na ze Skarbu Państwa. Ale, przy czym oczywiście to nie była też reguła, żeby też było jasne, tak, ale no jest, było parę takich orzeczeń sądu. A po 47 roku to już się staje rzadkością, tak, dlatego że wprowadzono, w związku z tym, że w Norymberdze uznano całe SS za zbrodnicze, za wyłączeniem tych pułków rajtarów, tak, czyli takiej formacji, która miała bardziej charakter no, takiej prestiżowy, pokazowy, do której należały, że tak powiem, elity Niemiec, w związku z powyższym, że tak powiem, ktoś tam z tych pewnie amerykańskich sędziów czy prokuratorów stwierdził, że to by było lekko przesadzone, bo musieliby całe niemieckie elity, które przecież były Amerykanom po wojnie potrzebne, powsadzać do więzień. W związku z powyższym to jak gdyby tę część usunięto, ale ogólnie cała SS została uznana za zbrodniczą, włącznie z Waffen-SS. I w tym momencie, jak gdyby to orzecznictwo tych sądów, ono się powinno diametralnie zmienić. Tutaj mówię o tych, że tak powiem, o tym, co się w Polsce działo, czy na terenie tej Polski Ludowej. I generalnie rzecz biorąc, to się zmieniło i to nawet czasami są... W tych dokumentach rozpoznaje jakieś kompletne absurdy, że ewidentnie jest dowiedzione, że faceta wcielono na siłę, że próbował sobie złamać rękę, żeby do tego wojska niemieckiego nie pójść, żeby nie pójść do tego Waffen-SS. Są zeznania świadków, kolegów, znajomych, sąsiadów, rodziny. Wszyscy mówią, że tak powiem, jego przymuszono do tego, a i tak, że tak powiem, 3 lata więzienia, tak, za służbę. Ale też znowu zdarzają się pomimo tego takie przypadki uniewinnienia. I to jest w ogóle dla mnie też fenomen, bo jak gdyby widać z tego, że te sądy, pomimo tego, że niby była wyznaczona jakaś tam linia orzecznictwa, to jednak ci sędziowie czasami dokonywali no, trochę innych wyborów. I mówię, no, nie chcę tego oceniać, ale wydaje mi się, że trochę bałagan ogólnie rzecz biorąc tym wszystkim panował i wszystko to było tak naprawdę loterią, te postępowania powojenne. Tak? Natomiast tu też trzeba powiedzieć, że ta procedura na Zachodzie, ona wyglądała jak gdyby inaczej, tak? Bo też inne były warunki, inne były możliwości. Ale pierwsi jeńcy z Wehrmachtu, to tylko z Wehrmachtu, którzy trafili do polskich sił zbrojnych, tak, to byli ci, którzy służyli w Deutsches Afrika Korps. I to było kilka tysięcy ludzi wtedy do polskich sił zbrojnych przyjęto. I wtedy władze londyńskie zaczęły, jak gdyby się rozpoczął się cały proces, jak gdyby myślowy, w jaki sposób przeprowadzać takie, nie wiem, no, zaciągi to może źle powiedziane, ale w jaki sposób przeprowadzać cały proces tego, tak? Tego prześwietlania tych ludzi. To wcale nie było też takie proste, bo no, była kwestia tego, że Niemcy mogli pisać listy do domu, tak? Jak pisali listy do domu, to mogli na przykład napisać, że a tam Kowalski, który u nas służył i pochodził tam, powiedzmy, z Wejherowa, to, że tak powiem, i dostał się z nami do niewoli, poszedł służyć do polskiego wojska, tak? To było, generalnie rzecz biorąc, dla Niemców zdradą stanu. No więc znowu, rodzina zakładnicy, tak? I teraz trzeba było ten proces tak zorganizować tam na Zachodzie, żeby tych jeńców oddzielać od jeńców niemieckich, ale żeby oni nie wiedzieli, co się z tymi ludźmi dzieje, tak? Dalej. No więc w pewnych bólach to wszystko się rodziło, no ale w pewnym momencie wypracowano taki proces włącznie z tym, że był cały rozpisany zestaw pytań, które zadawano tym osobom w ramach tak zwanego screeningu, tak? Więc jak gdyby cały proces został usystematyzowany i starano się w tym procesie wyłuskiwać ludzi, którzy no, nie mają wiele wspólnego z polszczyzną, a jednocześnie, i to jest też ciekawe, że nawet osoby, które co do których miano pewne wątpliwości, tak, też ich nie skreślano, tak, to wydaje mi się, że to było też w dużej mierze podyktowane jak gdyby też troską o to, że no, po wojnie ktoś ten kraj będzie musiał odbudowywać, tak, że no, ten jednak pierwiastek ludzki, czy ten czynnik ludzki jest bardzo istotny, tak, i nie odrzucano tak lekko. Wiele jest tutaj, że tak powiem, wątków, które chciałoby się poruszyć, ale opowiem całą książkę.
To ja skupię się na tych wątkach jeszcze jurysdykcji, czyli tego, jak orzekał wymiar sprawiedliwości, bo tak jak pan wspomniał, nie było takiej jednolitej linii orzeczniczej. Tam nawet wskazuje pan dwa przypadki, które były rozpatrywane w tym samym sądzie okręgowym. Bardzo podobny stan faktyczny i w jednym przypadku właśnie jest orzeczenie, że Waffen-SS było wojskiem, więc nie dajemy znaku równości z typową SS i jest uniewinniony, oskarżony, a w innym przypadku w takiej sytuacji został skazany i z jednej strony...
Ale niech pan, przepraszam, że wejdę w słowo, ale niech pan zwróci uwagę, że to był ten sam sąd, ale różni sędziowie. To jest istotne jak gdyby w tym, nie? Że to jest ten sam jak gdyby okres mniej więcej. Teoretycznie rzecz biorąc już powinno obowiązywać to, że no, Waffen-SS jest, że tak powiem, tą organizacją zbrodniczą, A jednak sędzia, że tak powiem, stwierdził, że nie, że to było wojsko, out, tak? I teraz pytanie, czy nie wiedział o tym, czy to po prostu była jego osobista decyzja, czy może po prostu znał lepiej realia tego terenu, tak? Czy realia tego, co tu się działo, tak? W pomiędzy 1939 a 1945 rokiem, tak? Może też z tego wynikało, tak? A ten, który wydał, stwierdził, że tak powiem, że tak, że jest winny, bo służył w FNSS, a to jest ASS jest zbrodnicze, no po prostu nie znał tych, do końca tych realiów, tak? Przy czym w tych chyba obu przypadkach tam nie było specjalnych wątpliwości co do tego, że to był przymusowe wcielenie, tak? Bo tam też byli świadkowie, którzy, że tak powiem, zeznawali i tam chyba wątpliwości nie było, no ale to są właśnie takie jakieś, mówię, to była jedna wielka loteria, tak? I też się nie dziwię, że osoby, które żyły potem tutaj w Polsce po wojnie, ukrywały to, tak? Że miały taki epizod w życiu. Zresztą często, gęsto ten epizod trwał pół roku, tak? Pół roku, 7-8 miesięcy. Ale ludzie to ukrywali, tak? No bo można było mieć spore nieprzyjemności. I nie ma za dużo tych zresztą to jest w ogóle, z tymi dokumentami to jest tak. Mamy na przykład sprawę takiej osoby, która została powołana do dywizji Frundsberg. I w ośrodku szkoleniowym dywizji Frundsberg służyła z dwoma krajanami, to znaczy z dwoma osobami, które mieszkały tam w promieniu 10 kilometrów. Oni się prawdopodobnie znali nawet przed wojną, tak, czy przed tym wcieleniem. I on wezwał tych dwóch kolegów z tego oddziału jako świadków na sprawę. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że nie ma akt tych dwóch osób, które on wezwał na świadków i które zeznają, że tak, że one służyły w tym oddziale i że nie znalazłem tego, szukałem po nazwiskach, nie znalazłem, nie wiem. Czy to gdzieś w sądzie jest jeszcze do dzisiaj przetrzymywane, tak, czy to nie trafiło do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni, bo to przez, jak gdyby przez tą Główną Komisję Ścigania Zbrodni te dokumenty się zachowały w archiwum IPN teraz, są dostępne. Nie mam pojęcia, tak? Czy po prostu to gdzieś, wie pan, jakiś pożar, jakaś powódź, tak, no bo to się, że tak powiem, u nas w Polsce, że tak powiem, często zdarza, że tracimy archiwa właśnie w taki banalny sposób. Nie mam pojęcia, tak? Może ktoś to zbrakował.
Tu jeszcze kwestia tych wyroków, no może sprowadzać się też do tego, że poziom wykształcenia osób, które zajmowały te stanowiska sędziowskie po II wojnie światowej był dosyć niski. Tam wtedy wymieniano kadry i dosyć łatwo było orzekać. Niewykluczone też, że ktoś może w formie łapówki, tak, orzekał w ten czy inny sposób. Tego nigdy nie dojdziemy. Natomiast to świadczy dosyć dobrze może o tych osobach, że nie szło jak stado baranów, tylko jednak dosyć indywidualnie podchodziły do tych życiorysów, do tych stanów faktycznych.
O, zwłaszcza w tej atmosferze, tak? Zwłaszcza w tej powojennej atmosferze, bo wie pan, trudno się też dziwić, tak, że ta atmosfera po wojnie była tak strasznie antyniemiecka, tak? To jednak, że tak powiem, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej na terenie Polski, no trudno... Trudno się dziwić temu, że ogólnie rzecz biorąc odczucia społeczne były no takie bardzo antyniemieckie, ogólnie, tak? I tym bardziej jest to ciekawe właśnie, dlaczego na przykład ci sędziowie, że tak powiem, znajdowali jednak w sobie ten, trudno powiedzieć, czy to rozsądek, czy to, nie wiem, czy jakąś sprawiedliwość, bo to akurat ten przypadek, o którym mówimy właśnie, gdzie po prostu uniewinniono tego gościa, czy tę osobę, to był ewidentny przypadek, tak, że tu się, że go wcielono pod przymusem i nie ma co do tego większych wątpliwości, więc to są, wie pan, są wszystko złożone rzeczy i dlatego Ja jestem daleki od oceniania kogokolwiek, tak? Bo to takie czasy były, w których naprawdę No, nie było łatwo w tych czasach żyć, tak? I stawały przed człowiekiem naprawdę trudne wybory, tak? A łatwo jest to dzisiaj tak jednoznacznie oceniać i mówić, że... Czy wrzucać nawet, wie pan, wszystkich do jednego worka, tak? No, pan opisuje na przykład taki przypadek. Chłopak zostaje aresztowany 11 listopada 1939 roku na zbiórce harcerskiej. Oczywiście zbiórka z okazji Dnia Niepodległości. Matka urodzona jest w Wiedniu, nie mówi po niemiecku. Nie zna niemieckiego, ale urodziła się w Wiedniu. No prawdopodobnie jako obywatelka Austro-Węgier. Matka idzie na gestapo, podpisuje DVL. Ponieważ to się dzieje na terenie GG, otrzymuje drugą grupę. Nie znając niemieckiego. Syna zwalniają z gestapo. No i on oczywiście automatycznie też otrzymuje drugą grupę, wysyłają go nawet do szkoły, tak, takiej ponadpodstawowej, jakiejś tam zawodowej. Jemu się tam nie podoba, stwierdza, że ucieka przez granicę do tam rodziny, nie pamiętam już, czy to jakieś wujostwo, czy no w każdym razie, że tak powiem, postanowił, że tak powiem, że ucieka pod Lwów gdzieś tam do rodziny. Oczywiście Sowieci go łapią, wsadzają go na pół roku do więzienia, ale po pół roku, że tak powiem, dostaje tylko karę za to nielegalne przekroczenie granicy, bo tam oczywiście próbują z niego zrobić szpiega, ale ostatecznie kończy się na tym półrocznym wyroku. On w końcu dociera tam do tej swojej rodziny, a potem przychodzą Niemcy. Mamy 41 rok, czerwiec, przychodzą Niemcy, no i Niemcy przypominają o nim, no przecież on jest Volksdeutschem, tak? On trafia z czasem do Sonderdienstu, czyli do takiej no, policyjno-paramilitarnej formacji, którą próbuje nasz Führer Generalnego Gubernatorstwa tworzyć, tak, on to robi trochę w kontrze do SS, bo tam ma konflikt z SS, no ale to wszystko już tam nieważne, no koniec końców ten Sonderdienst się, że tak powiem, zostaje rozwiązany, a ci ludzie z tego Sonderdienstu trafiają przed komisję uzupełnień w Waffen-SS. No i on ląduje w Waffen-SS, tak? Ja nie będę opowiadał, co tam się dalej zadziało. W każdym razie w efekcie końcowym ląduje w 16. Dywizji Granadierów Pancernych SS w 1944 roku. We Włoszech dezerteruje i trafia przed oblicze polskich oficerów wywiadu. No oczywiście jest i zgłasza się na ochotnika do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tak? Od taki życiorys, tak? Od taka, że tak powiem, opowieść o zapisana w raporcie. Co tu dużo mówić? No to są naprawdę rzeczy takie, które ciężko oceniać. Jak gdyby z dzisiejszego, wie pan, ciepłego fotela popijając kawę, tak? To jest... historie są po prostu niesamowite, tak? I takich opowieści jest więcej. Jak już jesteśmy przy tego typu opowieściach, to sobie na przykład opowiedzmy o tym, czym rozpoczynam zakończenie. Taki przypadek opisany przez Bolesława Dobrskiego. Polecam książkę, byłem żołnierzem Wehrmachtu. Wydana w Londynie bodajże w 2002 roku. Tam pełen tytuł to jest chyba Byłem żołnierzem Wehrmachtu, trzecie pokolenie Bartków. Bardzo ciekawa opowieść, która pokazuje, jak wyglądało życie tutaj na Pomorzu, tak? I tam jest cała historia, oczywiście, że tak powiem, Dobrskiego, a na końcu jest taki aneks i są takie opowieści już pisane, znaczy historie powojenne, które autor opisuje różne przypadki Polaków, którzy tam się w Wielkiej Brytanii znaleźli, tak, po wojnie. Jest między innymi przypadek takiego chłopaka, który w 1939 roku służy w Wojsku Polskim. Jak się kończy, zaczyna się październik, przebija się z kolegami na Polesie, bo pochodził z Polesia. Wraca do domu, chowa broń, zdejmuje mundur, wraca do pracy na gospodarstwie rodzinnym, tak, razem z bratem. Potem jest paszportyzacja. Potem jest wcielenie do Armii Czerwonej. Półtorej roku służy w Armii Czerwonej. Dostaje się do niemieckiej niewoli. Z niemieckiej niewoli, jak się tylko dało, znaczy tak, z niemieckiej niewoli, jak się tylko dało, to zgłasza się do ROA, czyli do Ruskiej Oswobodzicielnej Armii, tak, no bo wszędzie lepiej niż w tym obozie niemieckim. Dostaje się do niewoli w Normandii. Jak się dostaje w Normandii do niewoli, to mu chłopaki ze Śląska mówią: te chłopie, weź odprój te naszywki ROA, tak, bo cię za Ruska będą brali, nie? No i tam odprywają mu te naszywki ROA, no, no i potem już leci, zgłasza się jako Polak, przyjeżdżają polscy oficerowie, zaciąg do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tak, no i potem w efekcie chyba w tym korpusie rozmieszczenia, tak, który został utworzony jak gdyby na czas, no, że coś trzeba było z tymi żołnierzami, którzy chcieli zostać na Zachodzie, zrobić, to został stworzony TKRP, tak to cię w skrócie nazywało. I od taka historia, tak? Chłopak był w ilu armiach? Wojsko Polskie, Armia Czerwona, ROA, no to powiedzmy sojusznicza z niemiecką, i potem Polski, no cztery armie przeszedł, tak? Cztery mundury nosił w czasie jednej wojny, tak? I cud, że przeżył. I nie muszę mówić oczywiście, że nie wracał, że tak powiem, no, na Polesie do siebie, tak? Do wielkiego brata, tak? Został na Zachodzie. I to są właśnie, cała skomplikowaność tych naszych polskich losów polega na tym, że co jak gdyby obszar, to można powiedzieć w cudzysłowie to obyczaj, tak? To jak gdyby inne możliwości, inne przypadki, tak?
Faktycznie każdy z tych życiorysów to podstawa na osobną rozmowę. Przypomniał mi się film...
Niektóre z tych życiorysów, panie redaktorze, to są naprawdę na dobry film scenariusze, tak?
Zgadza
Niektóre
się.
Z nich.
Przypomniała mi się akurat komedia bardzo popularna, czyli Jak rozpętałem drugą wojnę światową, i tam faktycznie jest ten moment, kiedy on gra w te karty i pokazuje swoje zdjęcie w trzech mundurach, i to był już pewien absurd, a tu mamy już kogoś, kto mógłby zagrać to i byłyby tam zdjęcia z czterema, w czterech mundurach. Natomiast jeszcze interesuje mnie, bo to też jest ciekawy wątek w książce, jak do tych Polaków, którzy służyli w wiadomej formacji, podchodził Urząd Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska, bo z jednej strony tam wskazuje pan, że oni nie przywiązywali jakiejś szczególnej wagi do tego problemu, ale z drugiej te dokumenty były jeszcze przez lata przetrzymywane i prawdopodobnie były takim formą haka, tak, który zawsze szło zastosować wobec tych osób, nawet już wiele lat po wojnie.
Tak, to jest jedna sprawa, tylko to wydaje mi się, że w tym okresie powojennym, do 1950 roku na pewno, to funkcjonariusze bezpieczeństwa mieli przede wszystkim większy problem z tym, żeby zdyscyplinować tutaj naród, tak? Na Pomorzu mieli, że tak powiem, problem na przykład z Brygadą Wileńską, tak? Chociażby. To był ich większy problem, na pewno. Natomiast jeżeli chodzi jak gdyby o to, co się ogólnie działo, jak te procedury wyglądały, no to wyglądało w ten sposób, że jeżeli trafiło się już, że tak powiem, trafiło się w te młyny, tak, to nawet jeżeli, że tak powiem, potem sąd wypluł daną osobę, że tak brzydko powiem, i nawet z tym wyrokiem uniewinniającym, to te akta i tak były przechowywane, tak, i one były przechowywane przez długie, długie lata, tak, to właśnie świadczy ta historia, która się dzieje na przełomie lat 60. i 70., bo to jest jak gdyby taki ostatni odprysk, który tutaj z tych pomorskich historii znalazłem, gdzie widać ewidentnie wymianę pomiędzy poszczególnymi placówkami bezpieki, która wymienia się informacjami o danej osobie, tak? I tam wypływa, że ta osoba tutaj prawda, ma jakieś tam zarzuty, ale już w 1947 roku miała sprawę w sądzie, prawda, za to, że tam właśnie o służbę w FNSS i została uniewinniona. I to też znowu taka ciekawostka, że tych akt sądowych też nie odnalazłem, tak? Ich też nie ma, też próbowałem je znaleźć, tak? Nie wiadomo, nie mam pojęcia, co się z nimi mogło stać, a one powinny być, tak? To jak gdyby trochę znowu schodząc na jak gdyby inny tor, no to jak gdyby znowu pokazuje, że pewne dokumenty, nawet jeżeli były wytworzone, to my, to ja do nich nie, ja ich nie, zna, ja ich nie odnalazłem, tak? Może gdybym zaczął jeszcze głębiej szukać, tak? Może po sądach trzeba po archiwach jeszcze poszukać, tak? Może tam jeszcze zostały gdzieś te akta, może one się gdzieś zawieruszyły. Nie mam pojęcia, tak? Mam nadzieję, że one będą z czasem się odnajdywać, że będą napływać. Być może nawet już dzisiaj, bo ja w IPN-ie robiłem parę lat temu tę kwerendę i może, że tak powiem, nie wiem, nie mam pojęcia, może IPN jeszcze wtedy nie opracował wszystkich tych materiałów, może one dopływały cały czas. Nie jestem w stanie tego w tej chwili powiedzieć. Sprawdzę to pewnie za jakiś czas. Natomiast tak, to jest, tak to wyglądało, że UB te materiały przechowywało, próbowali ewidentnie ludzi hakować, tak, czyli były też takie podejścia do tego, żeby tych ludzi wykorzystywać jako konfidentów, tak, no bo wiesz, my tu mamy na ciebie coś, nie, to ty bądź grzeczny, a ty może nam powiedz, co tam u Kowalskiego w domu słychać, nie? A tam, co Ziutkowski robi, prawda? No na tej zasadzie, no to taka, że tak powiem, to ma tam swoje, że tak powiem, specyficzną terminologię, tak? No, w tym języku służb. No ale generalnie tak to też wyglądało i to też widać po niektórych materiałach, tak? Jest taki materiał, on się zaczyna też jakoś chyba, to są też okolice roku 1950 i tam jest jakieś doniesienie, że chłopak na zabawie miał pistolet z tyłu zapaskiem wciśnięty, tak? I powiem tak, i reakcja jak gdyby w Urzędzie Bezpieczeństwa jest na to bardzo taka miękka, tak jakby, no właśnie, tak jakby to było... że ten gość jest zahakowany, tak, i że tak, oni tam, no tak, no ma pistolet, no ma, ale on i tak robi dla nas, tak, tak, oczywiście to są tylko przypuszczenia, tak, za to znowu dalej się okazuje, że chyba jednak nie, bo oni tam wysyłają jakichś konfidentów na niej, znaczy wysyłają, podsuwają mu tam jakichś konfidentów, tak, którzy mają, że tak powiem, rozpoznać, o co chodzi, a wiedzą o tym, że jest, że on no, przeszedł przez WFNSS, tak, że służył tam, bo miał sprawę i tak dalej, to w aktach tam się znajduje, tak. No więc to są takie rzeczy, że na pewno to, że tak powiem, w jakiś tam sposób było wykorzystywane. Natomiast co jest dla mnie jak gdyby też dziwne trochę, to jak na przykład trafiłem na te spisy takich osób, ponieważ UB miał takie spisy osób nierozpracowanych. I tam na przykład wystarczyło, że się należało do jakiejś organizacji, w tym faszystowskim, w cudzysłowie oczywiście, państwie polskim przed II wojną światową, czy to, nie wiem, czy nawet było się działaczem ruchu narodowego, tak, czy jakiejś innej organizacji, to już się miało, że tak powiem, rubryczkę, już się miało, że tak powiem, ten stempelek, że tam, prawda, taki i taki, urodzony tego i tego, prawda, i ta jego wina, to, że tak powiem, że był członkiem tam ruchu narodowego, tak, czy Stronnictwa Narodowego. I tam również wpisywano taki termin Andersowiec, tak, czyli ktoś, kto służył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, ale również wpisywano taką w tę rubryczkę przewinę służba w armii niemieckiej, tak? I nie spotkałem w tych, bo tam tysiące osób na tej liście tutaj w Gdańsku się znajdowało i nie spotkałem, żeby było, że służba w FNSS, tak? Owszem, służba w armii niemieckiej. Nie wiem, czy oni to traktowali jakby równoznacznie, czy no, do tego jak gdyby nie doszedłem, tak? To też I nie wiem, czy my do tego dojdziemy, tak? Dlaczego tak właśnie to wyglądało? Tak? Czy oni mieli jakąś osobną kartotekę? Nie mam pojęcia.
Panie doktorze, rozmawiamy już dobrze ponad godzinę. Podał pan mnóstwo faktów, mnóstwo informacji, natomiast wydaje mi się, jakbyśmy się dosłownie prześlizgnęli po temacie. Natomiast tak. Myślę, że postawienie tu kropki jest bardzo dobre, dlatego że możemy zachęcić słuchaczy do tego, by sięgnęli po pana książkę, bo ona jest bardzo obszerna, ona no, składa się z samego, że tak powiem, mięsa historycznego i też nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli o wszystkim, ale też właśnie skłonili ludzi do zapoznania się z pana książką. Ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za te gruntowne przygotowanie i przedstawienie tych wszystkich informacji. Myślę, że to pozwoli trochę inaczej spojrzeć na ten temat, który w Polsce też ze względu na te emocje, o których pan mówił, które są naturalne, często mamy takie spojrzenie bardzo, bardzo uproszczone na tę tematykę. No i właśnie ta rozmowa, myślę, będzie przyczynkiem do tego, żeby sięgnąć głębiej i trochę inaczej na to spojrzeć. Bardzo dziękuję wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów. Odsyłam do książki pana doktora. No i myślę, że może w przyszłości będzie okazja jeszcze raz ten temat zgłębić. Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję wszystkim, dziękuję państwu za wysłuchiwanie tych moich wywodów, czasem trochę zaplątanych. Natomiast we wstępie do książki też sporo właśnie piszę o tym, jak, z czego wynika to, że temat służby Polaków w FNSS jest, no, wzbudza gdzieniegdzie kontrowersje, tak? Bo nie u wszystkich wzbudza kontrowersje, ale u wielu osób tak. Także bardzo dziękuję i bardzo dziękuję panie redaktorze za zaproszenie mnie.
A jaka jest wasza opinia na temat zagadnień poruszanych w dzisiejszej rozmowie? Dajcie znać w komentarzach. Wszystkich, którzy nie lubią uproszczonych wersji historii, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli chcecie pomóc w jego rozwoju, to możecie to zrobić w serwisie Patronite, Buy Coffee czy bezpośrednio na YouTubie.